Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM.
Tomasz Misiak, zapraszam na dzisiejszą rozmowę. W naszym studiu redaktor naczelny Zielonogórskiej Gazety Wyborczej, zielonogórsko-gorzowskiej dodajmy. Artur Łukasiewicz, dzień dobry.
Dzień dobry.
A zaczniemy sobie od tego, o czym będziecie pisać jutro. Z tego, co mi wiadomo, pewnie jeszcze mało osób o tym wie. No, w tej chwili dowiedziało się całe miasto. Będziecie o kodzie pisali trochę większy materiał. Rozumiem, że kod z perspektywy Zielonej Góry, województwa lubuskiego?
No właściwie są to cykliczne marsze kodu, comiesięczne.
No, ale nie będziecie skupiać się na tym, co się dzieje w Warszawie, bo to
tak,
jest jakby
tak,
jasne.
Tak, ale te marsze odbywają się od grudnia. Odbyło się ich kilka, czyli wieców bardziej. I wreszcie pokazujemy ludzi, którzy tam przychodzą. Bo z jednej strony władza mówi o nich, że to ludzie, którzy bronią draństwa, które było, demagogii, w ogóle kryją się za nimi jakieś ciemne siły.
No są tacy, postkomunistyczne. Próbują nawet stawiać tezę, że to jest taki początek Majdanu.
Pokazujemy tak? Ludzi konkretnie, kto tam przychodzi, dlaczego, co nim powoduje. To jest taki portret kodowców w Zielonej Górze, bo to nie tylko mieszkańcy Zielonej Góry, chociaż jest ich zdecydowanie większość, ale przyjeżdżają z Nowej Soli, z Lechowa, nawet Gorzowa, Witnicy.
No i przekrój społeczny mamy duży. Nie da się ukryć, że jest tam wielu polityków, albo tych ludzi, którzy aspirują do tego, aby błysnąć gdzieś w polityce. Są też tacy, którzy z żadną partią polityczną nie mają kompletnie nic wspólnego i jakby identyfikują się przede wszystkim
z tym wszystkim, co niesie na sztandarach. Ja bym zaprotestował przeciwko słowu większość. Ja obserwuję demonstrację kodu od początku. Rozmawiam z ludźmi, obserwuję i trochę o polityce wiem, pewnie nie tyle jak pan redaktor, ale moim zdaniem polityków jest tam bardzo, bardzo mało. Niewielu jest, no oczywiście czasem pojawia się poseł, senator, ostatnio był senator Sługocki, ale nie odgrywają pierwszoplanowych ról na pewno, radnych jest niewielu, nie wiem, z Zielonogórskiej Platformy to pewnie bywa Marcin Pabierowski, nikt poza tym, także tych polityków jest naprawdę niewielu.
No to skąd pojawia się przekonanie tego rodzaju, że to jest rzecz inspirowana politycznie od początku do końca, że wszyscy ci, którzy stoją w opozycji do tego, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, kumulują na kodzie pod innym sztandarem?
Skąd? No, od samego początku no władza przede wszystkim próbuje marsze kodu zdyskredytować, tak? I właśnie pokazać, że no, za ludźmi, którym być może, powtarzam, być może stoją jakieś czyste i szlachetne intencje, tak naprawdę stoją politycy Platformy Nowoczesnej i oni są inspiratorami. No, z tego, co się dzieje w Zielonej Górze, to jest nieprawda. No, zresztą przychodzą tam ludzie tak rozbieżnych poglądach. Bywają sympatycy prawicy, lewicy, tej spod znaku partii Razem, zielonych, anarchistów, ale na pewno nie ma narodowców i sympatyków PiS.
A jak dyskutować z tymi, którzy mówią, że to początek Majdanu, że to początek tego, co mogłoby prowadzić do jakiegoś przewrotu politycznego w państwie, bo są tacy politycy, którzy bardzo ostro formułują tezy tego rodzaju, no ale tak. Są też tacy, którzy stoją do tego maksymalnie w opozycji. Program Jana Pospieszalskiego w telewizji publicznej niedawno gośćmi pani Staniszkis, pan Wilcztajn i pan Wyszkowski i postawiona właśnie w ten sposób teza, że to doprowadzi w którymś momencie do krwawych rozruchów. Jak mają to skomentować prawicowi publicyści? I oni mówią, że jest spokojnie, że nic takiego się nie dzieje, że tak naprawdę to są bardzo spokojne marsze i daleko im było do tego, aby zgodzić się z tezą, że to jest coś, co ma być zaczątkiem jakiejś rewolucji, która może się krwawo kończyć na ulicach.
A powiem tak, przedstawiając zdanie uczestników kodu w Zielonej Górze, tych marszów. Otóż niewątpliwie są to demonstracje absolutnie pokojowe. Było ich kilka i nie doszło tam do żadnych zamieszek zadym i właściwie nic,
nawet mini ekscesów.
Tak, i nic nie zapowiada, by się tak stało. Jest to forma sprzeciwu politycznego, oczywiście są to polityczne marsz, przeciwko temu, co się w Polsce dzieje, czyli przeciwko paraliżowaniu Trybunału Konstytucyjnego, łamaniu prawa. Powiedziała to choćby Komisja Wenecka, zawłaszczaniu mediów, przewracaniu prawa o służbie cywilnej. To wszystko się dzieje, więc ci ludzie są zaniepokojeni i wychodzą w sposób pokojowy protestować i w tym mają do tego święte prawo i w tym nie należy się upatrywać chęci krwawego przewrotu. No tutaj czegoś takiego przewrot majowy nie będzie. Oczywiście padają tam ostre słowa, tak? Porównanie rządów PiS-u do tego, co się działo w komunie. Ostro się komentuje to, co robi się z Lechem Wałęsą i sprawami lustracyjnymi. Tak, to jest polityczna demonstracja, która rządzi się swoimi prawami, tak? Padają ostre słowa, no ale
Parę dni temu rozmawiałem tutaj w studiu z politologiem naszego uniwersytetu, panem doktorem Młyńczykiem, który mówi, że próbował porozmawiać ze studentami najmłodszych roczników na temat tego, co się dzieje przy okazji marszów związanych z KOD-em. Mówi, że to przesłanie dla nich i hasła, które się wznosi, Beata, opublikuj wyrok, czy rzeczy związane z Komisją Wenecką, dla młodych ludzi są kompletnie niezrozumiałe. Jeśli już ktoś wiedział, z tego, co przynajmniej mi mówił pan doktor, na tych zajęciach, to gdzieś komuś obiło się coś o tym, że jest jakiś Trybunał Konstytucyjny i coś wokół niego się nie najlepszego dzieje, że jest jakaś Komisja Wenecka, ale nikt nie był w stanie sprecyzować, co to za komisja. Czyli co? Marsze KOD-u przede wszystkim skupiają ludzi, którzy mają już ugruntowane poglądy na to, jak wygląda polityka naszego państwa, a młodzi ludzie mają to w nosie po prostu i się nie przejmują?
To fakt, że to każdy podkreśla, na demonstracjach KOD-u nie ma młodych ludzi albo jest ich bardzo, bardzo mało. To jest fakt. Przychodzą ludzie, którzy mają swoje doświadczenia, pewnie interesują się trochę przynajmniej życiem publicznym. Są urażeni, że mówi się o nich agenci, komuniści, stoją tam gdzie ZOMO, tak? Bo to ludzi po prostu obraża. To pewnie, że młodych ludzi brakuje, wyjaśnia bardziej diagnoza społeczna, czyli badania Czapińskiego, które są cyklicznie robione w Polsce. I one mówią o jednym. Młode pokolenie jest bardzo konserwatywne w stosunku do swoich rodziców, dziadków. Dość ostro przesunięte na prawo. Na pewno wśród młodych ludzi popularniejsze są hasła, które głosi Paweł Kukiz czy Janusz Korwin-Mikke, czyli to jest taki skrajny indywidualizm, radykalna prawica. Też znajduje posłuch, nawet...
Może dlatego, że są po prostu bardziej wyraziści.
Hasła. Nie sądzę. Ta diagnoza też mówi o tym, co... I to jest porażka pewnie wielu polskich rządów. Młode pokolenie jest bardzo rozczarowane do naszego 25-lecia wolnej Polski, tak? O ile starsze pokolenie mówi, osiągnęliśmy bardzo dużo, to jest najlepszy czas w ogóle w historii Polski.
To młodzi ludzie wyjeżdżają na zachód, wracają do Polski,
ludzie mówią,
tu nie udało
być,
zrobić.
Być może tak? Dla was tak jest, ale dla nas to jest czas śmieciówek, brak perspektyw, brak marzeń o własnym mieszkaniu, o takim życiu, na takim poziomie socjalnym, jakim na Zachodzie tutaj tego pewnie nie mamy. I ostro chłoszczą te ekipy rządzące. To prawda. I to pewnie jest też ten powód niechęci w ogóle do demonstracji KOD-u. To prawda.
A z drugiej strony niechęć do partycypacji w życiu politycznym. Ludzie młodzi najczęściej nie chodzą na wybory. Większość społeczeństwa nie chodzi na wybory, ale młodzi ludzie zdecydowanie nie chodzą na wybory. Niedawno z kimś rozmawiałem, kto rzucił nieco żartem, ale coś w tym jest, że gdyby którykolwiek rząd wzorem, nie wiem, Chin, tak, ograniczył internet i powiedział z dnia na dzień wyłączamy, to wtedy młodzi ludzie byliby na ulicach.
Znaczy ja od sprawy też to, co się jutro w Gazecie Wyborczej ukaże, też uczestników KOD-u pytamy, tam są też przecież naukowcy Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy regularnie protestują. Odpowiedź jest zwykle taka, że tak naprawdę młodzi ludzie urodzili się już w wolnej Polsce, nie doświadczyli opresji. Nikt tak naprawdę nie zabrał im swobód i wolności.
Opowiadanie o kartkach, tak, godzinie policyjnej, to jest jakaś to są czarna magia i historia.
Egzotyka z filmów Barei, tak? To są takie śmiesznostki, a to rzeczywiście było. I kiedy starsze pokolenie mówi, tak, boimy się, by to nie wróciło, to właściwie tego odnośnika młody człowiek nie ma. No, owszem, ojciec opowiadał, ale ja tego nie przeżyłem. To taka jest odpowiedź. Moim zdaniem no, trochę powierzchowna, bo jednak młody człowiek ma przemyślany świat i on jest niestety nieprzychylny dla tego, co mówią dzisiejsi politycy. No, to jest taka filozofia odrzucenia, tak? Najpierw takiej anarchii, rozliczenia tego, co złe, a dopiero na końcu refleksja, no a co będzie dalej, tak? I jak ma być urządzony naprawdę nasz świat?
A więcej o KOD-zie w jutrzejszym wydaniu Zielonogórsko-Górskiej Gazety Wyborczej. To teraz jeszcze kilka słów o tym, co jest dzisiaj, bo mamy ciekawostkę. Z jednej strony wiele osób w naszym mieście chwali sobie budżet obywatelski, mówią świetnie, że coś się da zrobić, że można chyba się większość zorganizować. Chyba nawet większość. Oczywiście można mieć zastrzeżenie co do tego, jak on jest zorganizowany, czy go przeorganizować i w którą stronę. Natomiast są tacy, którzy wyraźnie wiedzą o tym, że jest jakieś 6 milionów, można z tego tortu pieniężnego uszczknąć trochę dla siebie i zrobić coś w najbliższej okolicy. No i teraz mamy taką sytuację, że oto prezydent miasta otrzymuje list od mieszkańców osiedla Zastalowskiego. Okazuje się, że w budżecie obywatelskim, około oświatowa nazwijmy to, znajduje się inwestycja dotycząca tego, jak będzie wyglądał ruch kołowy w tamtym miejscu, kwestia przeorganizowania ruchu przy szkole podstawowej numer 11, a mieszkańcy mówią, zresztą to już się wcześniej się te głosy pojawiały, natomiast teraz są spisane, a my nie chcemy tej inwestycji, proszę bardzo, był budżet obywatelski, zostało to zrobione, natomiast nam, mieszkańcom, będzie to przeszkadzać, bo nie wprowadzi to żadnych udogodnień, a sprawi, że będzie jeszcze bardziej niebezpiecznie, ruch się zwiększy. I jak dyskutować z takimi mieszkańcami?
No, znaczy,
180 podpisów, jeśli dobrze pamiętam, znaczy, w waszym artykule.
To jest dowód na kształt naszego budżetu obywatelskiego, który, powtarzam, za sobą i pewnie za wyborczą i za większością ludzi bardzo nam się podoba. Tak? Idea budżetu obywatelskiego, partycypacji ludzi w inwestycjach małych na osiedlach jest no, świetną formą demokracji. Tylko pewnie to pokazuje, że u nas ten budżet obywatelski był słabo jednak przemyślany, tak? Że to się zamieniło trochę w wyścig szczurów. Tak? Czy kto będzie sprytniejszy i zbierze trochę więcej głosów, to ma. No i są oczywiste skargi na szkoły, które wypuszczają uczniów do miasta, by zbierały podpisy.
No i to, że zabierają potężne pieniądze.
I faktycznie punktują przeciwnicy takich rozwiązań, że nie o to w budżecie obywatelskim tak naprawdę chodzi. Chodzi o wspólnotę, o przekonanie większości,
ale
przynajmniej
okazuje się, że ta wspólnota nie konsultuje się do końca ze sobą, bo są tacy, którzy zbierają i wygrywają, i są tacy, którzy są przeciwko. Mi się od razu analogicznie przypomina kwestia drogi, która miała powstać, wiadomo, że nie powstanie, tak? Z jednej strony mieszkańcy Zawiszy Czarnego mówią tak, zbudujcie nam drogę, my chcemy w końcu mieć komfortową drogę koło siebie i tak, żeby było nam wszystkim lepiej, mówią, ilu ich tam mieszka, i przeciwstawiają to tym, którzy byli z ulicy Ekologicznej, mówią, absolutnie żadnej drogi, bo nam tu jakaś droga będzie szła.
Tomasz, zobacz, że ta sytuacja Zastalskiego jednak bardzo przypomina marsze KOD-u i marsze antykodu.
W pewnym sensie
zobacz,
tak,
że te dwa marsze, ci tysiące ludzi, którzy uczestniczą w dwóch różnych marszach, ze sobą faktycznie nie rozmawiają, ewentualnie się o coś oskarżają. I właściwie marzą tylko jednym, by jedna strona przegłosowała drugą. I tu jest bardzo podobnie, tak? Czyli część ludzi, którzy chciała tej drogi, pewnie część rodziców dzieci, którzy się tam uczą, no, przegłosowała tych niechętnych. No i moje zdanie jest takie, no trochę sportowe, tak?
Wygrał lepszy, tak?
Mecz jest rozstrzygnięty. Możemy narzekać, że trawa była nie taka, graliśmy na kartoflisku,
ale jest wynik
i sędzia był do niczego, ale wynik jest i trudno go anulować czy
o
podważać.
O podobnej rzeczy wczoraj mówił
po prostu,
tutaj
tu nie.
Zbigniew Binek,
tak,
który mówił,
no,
że
nie
na Hynowie mieli duży problem, bo jak pogodzić rację tak zwanego nowego Hynowa ze starym Hynowem i wytłumaczyć tym wszystkim mieszkańcom tej dzielnicy, że dobrze byłoby, żeby pomóc tym, którzy dopiero się tam osiedlili. Nie mają dróg, nie mają jakichś tam rozwiązań. Ale fajnie byłoby, gdyby zagłosowali też ci, którzy mieszkają na tak zwanym Starym Hynowie, a być może chcieliby, no żeby tam coś zostało zrobione. I im się udało, dogadali się ze sobą. Tak?
No i i o to chodzi w budżecie obywatelskim, że zanim zaczniemy głosować i decydować ostatecznie, na co przeznaczymy pieniądze, to najpierw rozmawiamy, co jest tak naprawdę dla nas najlepsze, i przekonywujemy się, który ze scenariuszy naszych inwestycji przysłuży się nam wszystkim, tak? I wtedy jest dialog i dochodzi do porozumienia. No tak było w słynnym brazylijskim Porto Alegre i na tym polega budżet obywatelski w ogóle.
Poza tym zawsze może się pojawić argument, słuchajcie, wy nam pomożecie teraz, my wam pomożemy za rok, rozłóżmy sobie te
natomiast
inwestycje.
Sprowadzanie tego właśnie do konkurencji, kto zbierze więcej głosów, no doprowadza do takich konfliktów, tak? Więc warto jest ustalić jasne i proste zasady i najpierw długo, długo dyskutować, nie skupiać się tylko na głosowaniu, wtedy unikniemy takich konfliktów. Wtedy reguły meczu będą inne i pewnie prób podważania wyników będzie ich mniej. Tak.
Miejmy nadzieję, że to się zmieni, przynajmniej tak mówią wszyscy radni, tak mówi magistrat, należy zmienić to, ucywilizować, może czerpać w końcu garściami z rozwiązań, które sprawdzają się w innych miastach, gdzie okazuje się, że można to zrobić lepiej.
Oczywiście.
Pewnie też tam dochodzi do jakichś konfliktów, że są jakieś grupy, które nie będą się ze sobą zgadzać, natomiast sama procedura tego wszystkiego jest zdecydowanie bardziej klarowna i daje szansę zarówno tym małym, jak i tym większym. I może to rzeczywiście też jest pomysł, żeby nie było w budżecie obywatelskich inwestycji za 3 miliony, tak? Kiedy rozdania jest...
Budowy dróg, tak. Nie.
No chyba, że to jest jakaś droga osiedlowa.
To jednak nie.
To jest zupełnie inna kwestia. Na pewno będzie ten budżet przemeblowany. Musimy kończyć dzisiejszą rozmowę. Artur Łukasiewicz, redaktor naczelny Zielonogórsko-Gorzowskiej Gazety Wyborczej, był naszym gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9:30. Powtórka o 17:30. Tylko na 96 FM.